Dzisiaj w kulinarnych pogaduchach będzie bardzo biszkoptowo, ale również bardzo historycznie. I jedno i drugie słowo jest bardzo uzasadnione. Naszą audycję poświęcimy bowiem słynnym biszkoptom jarosławskim z czysto historycznego powodu. W tym roku mija równo 150 lat nieustannego wypieku tych unikatowych ciasteczek. Czy rzeczywiście tradycja wypieku jarosławskich biszkoptów sięga XIX wieku, Krzysztofie?
Witam cię serdecznie. Masz absolutną rację. Dzisiaj bez opowieści historycznej nie da się ugryźć tematu tych biszkoptów. Łączy się je przede wszystkim z osobą Stanisława Gurgula, osiadłego w Jarosławiu kupca, producenta żywności, radnego miasta i zarazem działacza społecznego. Prawdopodobnie jednak biszkopty piekł przed nim już pan Czyński, którego fabrykę po latach kupił pan Gurgul. Świadczyć może o tym choćby opinia etnograficzna, w której pani Zofia Bieńkowska podaje, cytuję, biszkopty wyrabiano w Jarosławiu od 1876 roku. Mamy 150 lat. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że to właśnie urodzony w 1863 roku w Starym Sączu, a osiadły w Jarosławiu przemysłowiec, rozsławił ten wypiek nie tylko w Galicji, ale i w Austro-Węgrzech, a nawet znacznie dalej. Pozwól kilka słów o Stanisławie Gurgulu, bo to moim zdaniem rzeczywiście wybitna, godna pomnika postać. Przybył do Jarosławia, aby poświęcić się w pełni przemysłowi spożywczemu i rozwojowi parowej fabryki biszkoptów, pierników i cukru w Jarosławiu. Do tego czasu zasłynął już jako administrator i kierownik kilku zakładów spożywczych, m.in. należącej do potockich browarów w Tenczynku. Handlował z powodzeniem zbożem i torfem, posiadał własne tereny torfowe pod Kłajem, skąd sprzedawał surowiec do stajni wyścigowych na terenie całych Austro-Węgier. Prowadził też przez kilka lat rafinerię nafty w Iwoniczu. W 1897 roku planował wziąć w dzierżawę węgierską fabrykę ciast i cukrów w miejscowości Gyr. Jednak po namowie hrabiego Kazimierza Feliksa Badeniego zdecydował się na zakup nieczynnej od 1887 roku parowej fabryki pierników, sucharków i ciast Czyńskiego w Jarosławiu, z którym to miastem ostatecznie związał swoje losy. Założył równocześnie dużą fabrykę wyrobów masarskich w rodzinnym Starym Sączu, która jako jedna z pierwszych sprzedawała wędliny w całych Austro-Węgrzech.
Niesamowity człowiek, niesamowity przedsiębiorca, biznesmen, jakbyśmy dziś powiedzieli, dokładnie. Ale wiem, że był też gorącym propagatorem rozwoju przemysłu krajowego i kupowania, uwaga, tylko krajowych wyrobów. Znamy skądś tę ideę, próbujemy to, ale nie bardzo wychodzi. Idee te znalazły swoje odzwierciedlenie między innymi w pomyśle i organizacji przez niego wystawy przemysłowo-rolniczej w Jarosławiu, a był to rok 1908.
Pozwól dosłownie kilka zdań na ten temat, bo to było coś niezwykłego, jeśli chodzi o Galicję. Przez miesiąc od 29 sierpnia do 29 września wspomnianego przez ciebie 1908 roku na terenie Parku Miejskiego przy ulicy Kraszewskiego i przyległej do niego Targowicy trwała wystawa okręgowa prezentująca wyroby i urządzenia przemysłowo-rolnicze, rzemieślnicze oraz naturalne okazy flory i fauny. Towarzyszyły jej przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, 1908 rok, występy orkiestr wojskowych, gry i zabawy dla dorosłych i dzieci. Wystawcy pochodzili głównie oczywiście z Galicji i krajów austro-węgierskich, ale byli także Polacy ze Śląska, Poznańskiego, m.in. firma Cegielskiego, no i kongresówki, czyli wszystkie zabory. Dział przemysłowy zgromadził 240 wystawców podzielonych na 18 grup tematycznych z aż 76 miejscowości, a rolniczy 56 podmiotów gospodarczych. Do celów ekspozycyjnych, wzorem wystaw światowych i krajowych, zbudowano kilkanaście pawilonów wystawowych. I teraz słuchaj, dla mnie hicior. Tereny wystawowe zwiedziło ponad 40 tysięcy osób. To jest przecież, pamiętajmy, początek XX wieku. Telefonów nie za bardzo było, korespondowano listami. Coś niesamowitego. W tej chwili jak na targach mamy 10-15 tysięcy osób, mówię oczywiście o Podkarpackiem, to jesteśmy zadowoleni. Wtedy to było 40 tysięcy.
Ale wróćmy do biszkoptów. Nie był to wypiek wymyślony przez Stanisława Gurgula. Jaka była historia tych ciasteczek, zanim pojawiły się w mieście nad Sanem u nas na Podkarpaciu?
Masz rację. Biszkopty jarosławskie mają znacznie dłuższą niż 150-letnią historię i wcale nie polski rodowód. Przywędrowały z terenów średniowiecznej Sabaudii, późniejszego księstwa Sabaudii Piemontu. To jest taki region na styku Szwajcaria, Francja i Włochy. Od miejsca swego pochodzenia biorą zresztą swoją właśnie włoską nazwę Savoardi, która oznacza ni mniej, ni więcej tylko z Sabaudii. Na świecie znane są też pod innymi nazwami, na przykład we Francji, gdzie są równie popularne, występują jako biskuit à la cuillère albo inna nazwa boudoir. Zaś w Holandii i krajach anglosaskich ze względu na kształt znane są jako lady fingers, czyli kobiece palce. Biszkopty sabałskie powstały na dworze właśnie rodu Savoia. Jako głoszą włoskie źródła, po raz pierwszy wypiekł je prawdopodobnie nadworny kucharz hrabiego sabałskiego Amadeusza VI. Okazją ku temu był wystawny obiad wydany przez niego na cześć króla Francji z racji jego wizyty w 1348 roku. Leciutkie, a chrupiące wypieki tak zachwyciły możnowładców, że z czasem stały się chlubą księstwa Sabaudii i Piemontu, a nawet jego symbolem. Były pamiątką i podarkiem dworu dla goszczących na nim delegacji, a kolejne małżeństwa księżniczek sabałskich sprawiły, że ich receptura rozpowszechniła się szeroko tak naprawdę na całą Europę. Ciekawostkę stanowić może fakt, że zachwyceni ich smakiem car Piotr I Wielki i jego żona Katarzyna I zabrali z wizyty u Ludwika XV nie tylko zapas ciasteczek, ale i nadwornego cukiernika.
Te produkowane przez Stanisława Gurgula były za jego czasów równie znane jak ich świetni protoplaści i to nie tylko w Galicji. Wszak właściciel parowej fabryki biszkoptów, pierników i cukrów w Jarosławiu mógł pochwalić się zaszczytnym tytułem cesarskiego i królewskiego dostawcy dworu, a w wyroby zaopatrywał Austro-Węgry, Królestwo Wielkiej Brytanii, Francję, Prusy i Rosję.
Biszkopty te ze względu na swoją lekkostrawność polecane były zwłaszcza dzieciom i rekonwalescentom. W 1905 roku bardzo dobrą reklamę zrobiła im opinia Komisji Przemysłowej Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Cytat. Każda matka dbająca o zdrowie swoich dzieci nie użyje nigdy innych biszkoptów jak tylko Gurgula. Tą opinię wydał dr Ignacy Lemberg w Krakowie 28 maja 1905 roku. W okresie międzywojennego dwudziestolecia fabryka produkowała naprawdę bardzo szeroki asortyment wyrobów cukierniczych związanych między innymi właśnie z biszkoptami. Były biszkopty Royal wykwintne, biszkopty szampańskie, biszkopty mleczne tatrzańskie, pierniki królewskie, mączka odżywcza, pieczywo dla diabetyków, precelki z solą, precelki z makiem, precelki z cukrem, cukierki słodowe, pomadki, bananki, karmelki ruskie, ciasteczka kruche, ciasteczka anyżowe, ciasteczka waniliowe, sucharki lukrowane, sucharki karlsbadzkie, albo Berty Marie, keksy, czekolada, wafle oraz cukry farmaceutyczne. No dzisiaj z tego niestety zostały tylko biszkopty jarosławskie.
Po II wojnie światowej nowa władza odebrała świetnie prosperujący zakład właścicielom i upaństwowiła go, nadal wytwarzając według starej receptury ciasteczka. A jak obecnie wygląda sytuacja tej firmy?
Blisko 150-letnia tradycja wypieku biszkoptów sabałskich, znanych w całej Polsce jako właśnie biszkopty jarosławskie, na szczęście nadal kontynuowana jest w tym mieście. Bezpośrednio spadkobiercą tradycji Czyńskiego i Gurgula jest dzisiejsza fabryka ciast i cukrów doktora Stanisława Gurgula, zarządzana przez wnuka i prawnuczkę Stanisława Gurgula. W roku 1993 decyzją Sądu Najwyższego dawna fabryka Gurgula została bowiem zwrócona prawowitym spadkobiercom. Natomiast 17 grudnia 2009 roku biszkopty jarosławskie wpisano na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa rozwoju wsi. I nadal jak przed wiekiem ciasto do produkcji biszkoptów przygotowane jest z jajek, cukru, miodu i mąki. Wszystkie składniki miesza się i przygotowaną masę wlewa do foremek. Po około 7-12 minutach pieczenia gotowe biszkopty wyjmuje się i schładza. No i to wszystko. Gotowe. Współcześnie Lady Fingers są znane na całym świecie. Cenione są naprawdę za swoją lekkość i puszystość. Smakują znakomicie zarówno same, jak i maczane na sposób włoski w puddingach. Przykładane kremami czy nasączone likierem są składnikiem wielu włoskich i francuskich deserów. Są też częstym dodatkiem do lodów i sałatek owocowych. Ze względu na swój tradycyjny charakter pojawiają się, to jest niesamowite, podczas święta Paschy na stołach ortodoksyjnych Żydów. Według klasycznego przepisu bowiem nie dodaje się do nich żadnych substancji spróchniających, ani drożdży, ani sody oczyszczonej czy proszku do pieczenia. Puszystą, lekko gąbczastą konsystencję zawdzięczają bardzo dobrze ubitym białkom jaj. Dziś, mimo rozwoju technologicznego, najlepsze fabryki cukiernicze wciąż formują te delikatne ciastka ręcznie, wypiekając je według prostej, tradycyjnej receptury. I tak jest właśnie w Jarosławiu.
W tym momencie prosiłby się przepis, który zawsze podajemy naszym słuchaczom, ale nie będzie, proszę Państwa, przepisu.
Tajne przez poufne. Przed przeczytaniem spalić.
Przepis jest po prostu zastrzeżony, ale myślę, że już tam pojawiły się pewne składniki. Zamiast cukru zauważyłam, że jest miód. Pewnie w internecie Państwo taki przepis znajdą na pewno, więc dziś przepisu nie będzie, ale zachęcamy Państwa, aby wzorując się na Stanisławie Gurgulu, pamiętać o świadomym wybieraniu lokalnych produktów, które wspierają rodzimą gospodarkę i producentów. Kupując wyroby spożywcze od lokalnych wytwórców, przyczyniamy się bowiem do rozwoju regionu oraz zachowania tradycji kulinarnych. A to jest nam bardzo potrzebne, bo jak widzimy w codziennym życiu, te tradycje zanikają, kupujemy rzeczy obce, nieznane. To jest też potrzebne, ale pamiętajmy o tych korzeniach, z których się wywodzimy i nie dopuśćmy, aby zapomniano o nich.
Dokładnie. Pamiętajmy, że te produkty, które kupujemy na lokalnym rynku, są często świeższe, mniej przetworzone i powstają z poszanowaniem naszych lokalnych surowców. To codzienny, prosty sposób, by realnie wpływać na jakość rynku i wzmacniać naszą lokalną społeczność.
Czego Państwu życzymy, zachęcając także do zajrzenia na naszą stronę internetową. Tam do odsłuchania będzie nasza rozmowa po jej emisji.